Temat na dziś. Sprawy ważne dla naszej małej ojczyzny. W Twoim Radiu Wiśniew. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 10 do 22 o każdej pełnej godzinie.
Gościem Twojego Radia Wiśniew jest pani Elżbieta Łęczycka, działaczka społeczna i zdawczyni kultury i sztuki ludowej. Witam panią.
Dziękuję za miłe powitanie. Ja kłaniam się mieszkańcom gminy Wiśniew. Serdecznie państwa pozdrawiam.
Wielkanoc to najważniejsze święto ludu chrześcijańskiego. Poprzedza je bardzo długi okres przygotowań. Proszę nam o nim opowiedzieć.
Wstępem do Wielkanocy jest okres Wielkiego Postu. Jest to 40-dniowy post, nazwany w chrześcijaństwie Wielkim Postem, który ma duże znaczenie symboliczne, a mianowicie jest to symbol życia jednego pokolenia człowieka, bo wtedy, kiedy go ustanawiano, człowiek nie żył dłużej niż lat 40. Drugi powód, dlaczego post jest 40-dniowy, to pobyt Chrystusa na pustyni i wszystko to, co tam się działo. Pan Jezus również na pustyni przez te 40 dni pościł, był kuszony przez szatana i to również jest drugi powód, dla którego post ustanowiono na 40 dni. Trzeci symbol to 40-dniowy pobyt Mojżesza na górze Synaj w oczekiwaniu na powrót do ojczyzny ludu wybranego. I ostatni to symbol ze Starego Testamentu, postać symboliczna Goliat, który przez 40 dni nad ludem wybranym się znęcał, drwił, szydził z niego i po 40 dniach Dawid pokonał go. Te 40 dni to uosabia walkę dobra ze złem, próby szatana i Chrystusa walka również z szatanem. 40 dni postu to ciekawy okres w życiu chrześcijan. I właśnie zwieńczony jest on tygodniem wielkim, Triduum Paschalnym i Wielkim Świętem Wielkiej Nocy. I okres Wielkiego Postu jest poświęcony w kulturze chrześcijańskiej na przygotowanie do świąt Wielkiej Nocy. Wielki Post to cały czas okres umartwiania, pokuty i właśnie okres postu. W tradycji naszej polskiej Środa Popielcowa zaczyna Wielki Post. W tym dniu wszystkie garnki są wyszorowane, żeby nie było na nich odrobina zwierzęcego tłuszczu. Podnosi się różnego rodzaju w życiu osobistym umartwienia. Palacze przestają palić. Kobiety nie jedzą słodyczy, jakieś umartwienia się podejmuje, nie korzysta się z rozrywek, nie wolno śpiewać, nie wolno muzykować, nie wolno bawić się, głośno śmiać. To z dawien dawna było przestrzegane, było surowo wymagane od chrześcijan i było przestrzegane. Był to okres smutku, pokuty, wręcz żałoby. Lud się musiał wypłakać. Musiał Chrystusa żałować, bo tak należy, bo męka Chrystusa jest straszna, ale wszystko to jak gdyby jest podszyte nadzieją. W płaczu jest nadzieja, że to wszystko się odmieni, że życie powróci, że świat wróci na drogę dobra, czyli to jest taki smutek niekoniecznie straszny, niekoniecznie dojmujący, bo w nim jest odrobina nadziei. Środek postu to jest pierwsze wydarzenie, które pozwala jak gdyby trochę odetchnąć od właśnie od tej pokuty, od tej żałoby. Je się świętowało w tradycji ludu polskiego i w tradycji naszego Podlasia. Była to okazja do żartów, do śmiechów, do jakiejś radości. Ponieważ przypada post na okres przedwiośnia i wiosny, korzystano z wyjść nad wodę. Tam często topiono kukłę, którą nazywano marzanno. Często to było w tym dniu. W świeckiej później tradycji przejęto to i było na dzień zrównania dnia z nocą, czyli 21-22 marca. Gdzie nie było dostępu bliskiego do wody, marzannę palono poza wioską. Środopość również się wiązał z tym, że robiono sobie psikusy i żarty. Jednym z nich to było malowanie okien u panien. Wszędzie, gdzie były panny, trzeba było pomalować okna. Należało to zrobić tak, żeby nie zostać odkrytemu, żeby to było tajemne. Ten zwyczaj później zrobił się właśnie brzydki, dlatego że używano farby olejnej, używano jakichś śmierdzących fekaliów. To już nie było w tradycji, na pewno tego nie praktykowano, nie było. Popiół był łatwy do usunięcia, a przedmiotem żartów mógł być i panny na ogół przyjmowały to z radością, bo to znaczyło, że ona cieszy się zainteresowaniem chłopaków. I okna były myte, gdy jak najwięcej przechodniów było, żeby właśnie ktoś zagadnął, pochwalił. Był jeszcze brzydki też zwyczaj, ja go nie popieram, ale tak było, że garnek z popiołem właśnie tego wieczoru wrzucano do domu. No to już przyjemne na pewno nie było, ale też zdarzało się. Wpuszczano też wróble nocą do takiego pomieszczenia, do kuchni, gdzie zgromadzili się ludzie. Wtedy wróbel leciał do światła, lampa była naftowa, najczęściej było zbite szkło. Były problemy, były kłopoty. W mojej rodzinnej wsi w Radomyśli wynoszono też w środek postu elementy ogrodzenia poza podwórko, a więc gdzieś do rowu. Były nawet takie wypadki, że wóz konny był wciągnięty na strzechę stodoły. Także śmiechu i radości było co niemiara. No, ludzie jakoś próbowali ten okres żałoby, takiego wyciszenia, tym jednym dniem przerwać. Były jeszcze w marcu imieniny Józefa. To był też dzień, który zwalniał od postu, od pokuty. I nawet w tym dniu można było wziąć ślub, jeżeli była taka potrzeba, że trzeba było w tym czasie sakrament ten zawrzeć, tylko nie można było hucznego wesela wyprawiać. A więc to wszystko w okresie tego półpościa się działo, to się nazywało półpość albo środopość. Przebijano jeszcze środopość, post przebijano, to było jakiś głośny huk, no petard nie było jakichś środków wybuchowych, ale próbowano. Duże naczynia uderzano, w garnki jakieś stare dzwoniono. To tak się nazywało przebijanie postu. No i po tym znowu poszczenie. Gospodyni nie mogła podawać potraw z tłuszczem. Nie jadło się mięsa, nie jadło się nawet tłuszczu zwierzęcego. Nie było można jeść masła, smalcu. Był olej, a w bogatszych domach oliwa była do maszczenia używana. No i powszechną potrawą był żur, czyli z zakiszonej mąki razowej gotowana zupa. Jeżeli ona nie była omaszczona, tylko trochę oleju, ona smaczna nie była na pewno, bo nie wolno było do niej dodać ani śmietany, ani masła. Może czasem zabielano trochę mlekiem. Także to była okazja do odchudzania się bardzo dobra. I jedzono na co dzień. To właśnie była kapusta kiszona lub świeża, ziemniaki, najczęściej gotowane w łupinach i solone tylko i jedzone. Mleko jedne rodziny uznawały, że za postną potrawę, chociaż w XVIII wieku papież, nie pamiętam który, pozwolił na jedzenie nabiału, dlatego że powszechna bieda była, kryzys był w wielu krajach i po prostu ludziom groziłaby śmierć głodowa, gdyby nawet nabiału nie można było jeść. Te ograniczenia postne, tak Kościół od czasu do czasu luzował. No teraz też udzielana jest dyspensa, więc są takie odstępstwa obecnie, ale kiedyś było to bardzo surowe. W okresie Wielkiego Postu jest też święto zwiastowania. To nawiązanie do tego, kiedy anioł Gabriel zwiastował Maryi, że zostanie matką i to jest 25 marca to święto. Jest najczęściej w Wielkim Poście, ale to już jest wśród ludu, szczególnie wiejskiego, dzień, który zapowiada wiosnę, radość. Z wiosną lud polski wiązał bardzo duże nadzieje. Odrodzenie duchowe mogło mieć miejsce, ale to chodziło o to, że przyroda się budzi do życia, a budząca się przyroda do życia to bogactwo jedzenia, które niesie ze sobą pole uprawne, ogród, a w każdym tym domu niemal następował przednówek, czyli niedostatek jedzenia. Ja tutaj tylko wspomnę o potrawie z pokrzywy, o duszonej, właściwie gotowanej pokrzywie, przyprawianej pieprzem, solą, która, tak nawiasem mówiąc, z dzisiejszego punktu widzenia to jest bardzo zdrowym pokarmem. Wiele osób teraz pije herbatę z pokrzywy, ale wtedy to była konieczność i organizm się znakomicie po takim jedzeniu wzmacniał, chociaż najedzony człowiek na pewno nie był. Na zwiastowanie na stodole bociek wstanie. Można by było mówić o bocianach, o sentymencie i bocianów do ludzi, i ludzi do bocianów. To jest jedyny ptak zadziwiający i niezbadany, czemu duży, piękny ptak tak ukochał człowieka, że w jego sąsiedztwie najbliższym kiedyś wszystkie gniazda były na stodołach, ewentualnie na wysokich drzewach, które były tuż przy obejściu. Dzisiaj częściej są to słupy energetyczne, ale bocian wiernie, nieustannie jest towarzyszem polskiego rolnika polskiego chłopa. W dawnych czasach nazywano to święto Matka Boska Roztworna, to znaczy otwierająca wrota do życia, do przyrody. Wierzono, że jaskółki mieszkały w błocie i właśnie na Matkę Boską Roztworną Matka Boska otwierała ziemię i one wylatywały na świat. Te święto nazywano również Matką Boską Zagrzewną, Matką Boską Ożywiającą lub Matką Boską Kwietną. Ja tutaj mam wiersz, który o zwiastowaniu, o bocianie, o początku wiosny mówi pięknie. Jest to wiersz Władysława Syrokomli, a brzmi on tak. Już ze strzechy śnieg opływa, lód nawiesza swe kryształy, już gdzie niegdzie czarna niwa porozdziera płaszcz swój biały. Już skowronek nutkę dzwoni, choć tworzliwie, choć z daleka. Już przy drodze, już na błoni, jak wąż strumyk się przewleka. Mrzy się, kipi swemi wody, z drugim zlewa się do spółki, a szczebiocąc pieśń swobody, rzeźwo płynie do rzeczułki. Górą wody, już na łanie rozhukały się jak dzieci, na anielskie zwiastowanie, zwiastun w wiosny bocian leci. Siadł na drzewie, po rozlewie, chciwe okiem żeru bada i rozmyśla, i sam nie wie, czy mu zostać się wypada, czy powracać w ciepłe kraje, gdzie ćma wężów, gdyby mrówek zaklekotał i zostaje w głodnej Polsce na przednówek.
Można by rzec, że święta Wielkiej Nocy tak naprawdę rozpoczyna już Niedziela Palmowa.
Tak, jeszcze przed Palmową Niedzielą w gospodarstwach starano się, żeby w polu zasiać te zboża, które wymagają zimnej i mokrej gleby, czyli mówię tu o owsie. Gospodynie natomiast, kiedy mieszkało się w wiejskich chatach, takich właśnie ze słomianą strzechą, starały się, żeby na palmową niedzielę była już oprzątnięta chałupa. Trzeba było wszystkie sprzęty wynieść z domu, ponieważ były drewniane, trzeba było je wymyć, wyparzyć, wyszorować. Sienniki, bo tylko tak na słomie spano. Siennik to było takie materac, w którym co roku zmieniało się słomę. Trzeba było napchać świeżą słomo, wytapetować ściany, wymalować okna, jeżeli się miało na to pieniądze, a nie to tylko wymyć i wyszorować podłogi i te prace powinny być wykonane do palmowej niedzieli. Palmowa niedziela była dniem bardzo oczekiwanym w liturgii kościelnej i jest to pamiątka uroczystego, triumfalnego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Znamy ten opis z Pisma Świętego, a na tę pamiątkę właśnie obchodzimy palmową niedzielę. I stąd zwyczaj niesienia palemek do kościoła, do poświęcenia. I w tradycji polskiej prawdziwa palma to palma z brzozowych witek i z wierzbowych bazi. Do przystroju raczej nie używało się nic, bo nie było kwiatów, nie było zbóż, tylko ewentualnie kolorowa wstążka, ale to była rzadkość. To była taka zasada. I wszystkie panie, tam gdzie nie było gospodyni, to gospodarze, wszyscy nieśli do kościoła palmy. Dzisiaj, wstyd powiedzieć, przynoszących do kościoła palemki było mało. Palma poświęcona nabierała mocy szczególnej. Trzeba było w bazie z tej poświęconej palemki chociaż jedną zjeść. To gwarantowało odporność na choroby krtani, gardła, przewodu pokarmowego. Ten, kto przynosił palemkę do domu, wszystkich uderzał. Wszyscy byli bici to palemko i się mówiło, palma bije, nie zabije. Jeżeli miało się złość na kogoś, można było tę złość wyładować poprzez mocniejsze uderzenie. Kogo się kochało, można go było palemko pogłaskać. I taka palma lądowała za świeżo wyczyszczonym obrazem. W głównej izbie, najczęściej było to w kuchni. Obraz był tak powieszony, że był lekko góro pochylony, także można by było treść obrazu kontemplować bez kłopotu, że gdzieś tam on jest mało widoczny. Tak kładziono tę palemkę, żeby była widoczna. Ona siedziała tam aż do pierwszych wysiewów i zbiorów i później niesiono ją do stodoły i rozkładano w każdym kącie, miała strzec od pożaru. Jeżeli ktoś zapomniał, że palma została, to wtedy wynosiło się palmę na strych i zatykało za bątem tak zwanym, czyli za wzmocnieniem krokwi. I od palmowej niedzieli już zaczynało się świętowanie, przygotowania do świąt. Ja jeszcze chciałam dwa zdania powiedzieć na temat wierzby. Jest to taka niestrudzona od tysięcy lat towarzyszka człowieka. Rośnie na podmokłym gruncie, wypija nadmiar wody wiosną, czyli jak gdyby łagodzi powódź, ogławiana co roku na wiosnę, to znaczy ścinane są wszystkie gałązki, przyjmuje postać takiej maczugi, czyli pnia z zgrubionym zakończeniem. I to jest charakterystyczne dla naszego Mazowsza, zresztą dla całej Polski. Pozyskane w ten sposób witki były znakomitym materiałem do budowania płotów, a przede wszystkim najpiękniejsze, co może być, to właśnie koszyki, które zamiast siatek reklamówek powszechnie wyrabiano. Właśnie tego materiału dostarczała wierzba. Ci ludzie, którzy emigrują za granicę i tam przebywają, wielbią baobaby w Afryce, cedry w Ameryce, ale zawsze tęsknią do europejskich, polskich wierzb. Wspomniany już Władysław Serokomla, piewca polskiego ludu, również o palmowej niedzieli, pisze pięknie. Oto wierzbna, otóż kwietna zawitała nam niedziela. Wnet nastanie chwila świetna zmartwychwstania Zbawiciela. Do świątyni gronem wszystkim, i do młodzi, i do starzy, różdżkę wierzby z młodym listkiem niosą święcić do ołtarzy. Boga w mękach, Boga w chwale, do swej duszy biorą żywo i na nutę boleśćciwą wyśpiewują gorzkie żale. Orzeźwiona łzami wiary wraca w domy ciżba prosta i jak każe zwyczaj stary, różdżką wierzby siebie chłosta. Nie ja biłem, wierzba biła, już za tydzień zmartwychwstanie, jak na rzece lodu bryła, niech się zdrowie krzepkim stanie. Z niepamiętnych czasów świata taki zwyczaj trwa radośnie, i syn ojca, i brat brata poświęcono różdżko chłośnie.
Na kolejną część rozmowy z panią Elżbietą Orzyłowską-Łęczycką zapraszamy już jutro. Urszula Ogniska, Twoje Radio Wiśniew.
Temat na dziś. Sprawy ważne dla naszej małej ojczyzny. W Twoim Radiu Wiśniew. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 10 do 22 o każdej pełnej godzinie.